Szanowni Państwo, Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej z Lublina, jak w każdy trzeci poniedziałek miesiąca, zaprasza na spotkanie z ciekawą książką. Czerwiec w liturgii Kościoła związany jest ze szczególnym kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz sakramentu Eucharystii. Tydzień przed Bożym Ciałem obchodzimy też święto Jezusa Najwyższego Kapłana. A więc razem z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej chcemy dziś przedstawić kilka wartościowych propozycji poświęconych tym tajemnicom naszej wiary. Wyczerpujące informacje o każdej z omawianych w audycji książek znajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Panie redaktor, za nami piękne święto Bożego Ciała. Wieczorami gromadzimy się na nabożeństwach czerwcowych i tylko z żalem możemy obserwować, że te wspaniałe tradycje gromadzą coraz mniej młodych osób.
Pewien mądry człowiek powiedział, że najważniejsze, co możemy dać dzieciom, to korzenie i skrzydła. Rodzice bardzo dbają o symboliczne skrzydła. Posyłają dzieci na wiele zajęć sportowych i artystycznych, ale wydaje się, że nie przykładają wagi do korzeni, czyli wprowadzenia dziecka w świat polskich tradycji. A że ma to niebagatelne znaczenie, pisaliśmy w 51. numerze kwartalnika Cywilizacja pod tytułem Moc tradycji, że tradycja pozwala owocnie korzystać z duchowego dziedzictwa przodków i ma znaczącą, a nawet niezbędną rolę w wychowaniu. Tradycja jest wielkim darem dla człowieka. Ubogaca go i daje poczucie dumy z przynależności do własnego narodu.
Oprócz numeru Cywilizacji pod tytułem Moc tradycji, podobną rolę pełni książka Ojców naszych obyczajem, Teresy Mazur.
Minęły czasy, gdy zwyczajnym było, że pod jednym dachem żyły trzy albo i cztery pokolenia. Każdy idzie na swoje. Dorosłe dzieci opuszczają rodziców i często żyją na co dzień w znacznym oddaleniu. Publikując książkę Ojców naszych obyczajem, chcieliśmy zbliżyć do siebie pokolenia, dać szansę dziadkom, którzy rzadko widzą wnuczęta i mają trudność w nawiązaniu z nimi wspólnego języka, by mogli ukazać dzieciom piękno tradycyjnych obrzędów pielęgnowanych i przekazywanych w rodzinie, parafii, regionie, a dzięki temu babcia i dziadek odkryją, jak bardzo są potrzebni.
Posłuchajmy fragmentu audiobooka Ojców naszych obyczajem, dołączonego do wersji drukowanej.
Na 11 dzień po Zielonych Świątkach przypada ostatnie z wielkich kościelnych świąt wiosny. Uroczystość Bożego Ciała na pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu, czego Chrystus dokonał podczas ostatniej wieczerzy, w przededniu swej męki i ukrzyżowania. Radosne obchody eucharystyczne nie licowały z powagą Wielkiego Tygodnia. Toteż papież Urban IV przeniósł je w roku 1264 na drugi czwartek po zesłaniu Ducha Świętego. W Polsce obchody Bożego Ciała zainicjowano w czasach łokietkowych w diecezji krakowskiej. Od dawnych wieków procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech, ustawionych pod gołym niebem, pięknie udekorowanych ołtarzy, mają ten sam uroczysty charakter. Baldachim nad kroczącym z monstrancją kapłanem niosą i ramiona celebransa podtrzymują najznakomitsi obywatele miasta. Poprzedzają go feretrony i chorągwie bractw religijnych, biało ubrane dziewczynki sypią przed Najświętszym Sakramentem płatki kwiatów, w asyście maszerują często oddziały wojskowe i orkiestry, które przygrywają wiernym, śpiewającym pieśni eucharystyczne. Najpierw w sam dzień Bożego Ciała, później w jego oktawę, dokonywano w kościołach święcenia ziół. Tradycja nakazywała przygotowanie do poświęcenia siedmiu małych wielkości dłoni wianuszków – z tymianku, macierzanki, rozmarynu, rozchodnika, stokrotek, nieśmiertelników i mięty, które zawieszano na jednej wspólnej wstążeczce. Wiara w cudowną moc tych wianuszków była przeogromna. Miały one nieść pomyślność nowonarodzonym i nowożeńcom, toteż zdobiono nimi beciki niesionych do chrztu dzieci i wplatano w bukiety pannom młodym. Wianuszki Bożego Ciała wkładano pod fundamenty nowo stawianych domów, rzucano w pierwszą skiwę ziemi podczas pierwszej w danym roku orki, podkładano pod pierwszy snop zboża zwieziony po żniwach do stodoły, ufając, że wszystko, co z wianeczkiem rozpoczęte, przysporzy dostatku i radości.
Wysłuchaliśmy fragmentu audiobooka Ojców Naszych Obyczajem, który pięknie ukazywał tradycję procesji Święta Bożego Ciała. Pani redaktor, jakie publikacje pozwolą nam przybliżyć się do tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii?
Jest kilka wyjątkowych pozycji. Królewskie kapłaństwo, źródło życia oraz tajemnica szczęścia. Pierwsza z książek, zatytułowana Królewskie kapłaństwo, dominikanina ojca Jacka Woronieckiego, uświadamia nam piękno i godność sakramentu kapłaństwa. Łacińskie określenie kapłana sacerdos oznacza dającego dostęp do tego, co święte, sacrum. Drugie określenie kapłana, pontifex, oznacza budującego most. Kapłan buduje więc pomost pomiędzy doczesnością a wiecznością oraz między wiernymi a Bogiem. Z jednej strony jest to człowiek pozostający w szczególnej bliskości z Chrystusem, z drugiej, jak każdy śmiertelnik, podatny na słabość, pokusę i grzech. Może dlatego tak łatwo przychodzi nam ich krytykować, pomijać milczeniem spełniane przez nich po cichu dobro, a z taką skwapliwością piętnujemy ich przewinienia. A przecież Chrystus zechciał, by właśnie przez kapłanów świętych, gorliwych, a czasem walczących z ludzkimi słabościami, udzielana nam była łaska Boża.
Książka Królewskie Kapłaństwo ukazuje, że spośród siedmiu sakramentów Kościoła kapłaństwo zajmuje szczególne miejsce.
Święty Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, w następujących słowach pięknie tłumaczy znaczenie kapłaństwa. Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana pośród nas. Kto bowiem włożył go do tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął wasze dusze do kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem wykąpane we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan. Zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto wskrzesi ją do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan.
Sakrament kapłaństwa Pan Jezus ustanowił w Wieczerniku tuż przed swoją męką i śmiercią. Nieprzypadkowo razem z Eucharystią, gdyż między tymi dwoma sakramentami zachodzi nieustająca łączność.
Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii, ani też odwrotnie. Bez kapłanów niemożliwe jest sprawowanie innych sakramentów, przede wszystkim mszy świętej. O niezwykłym darze Boga dla człowieka, jakim jest msza święta, mówi książka redemptorysty ojca Mariana Pirożyńskiego pod tytułem Źródło życia. Ojciec Pirożyński we wstępie słusznie zauważa, że człowiek współczesny na ogół ani istoty ofiary nie rozumie, ani wartości jej nie docenia. Dlatego postarał się popularnie wytłumaczyć pochodzenie ofiary i jej niezbędność dla ludzkości. Msza Święta, jako uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa, wyprasza nam łaski, uzdrawia duszę i jednoczy niebo z ziemią.
Tytuł Źródło życia w dwóch słowach najbardziej zwięźle ujmuje istotę rzeczy. Bez źródła wody wszystko usycha i obumiera, a bez dostępu do Boga to samo dzieje się z duszą.
I tak dokładnie jest. W mediach powszechnie dziś się ubolewa nad słabą kondycją psychiczną młodzieży, wzrostem samobójstw, kolejkami do psychologów. Ale jednocześnie ci sami lewicowi dziennikarze z satysfakcją donoszą, że młodzi ludzie odchodzą od wiary, porzucają Boga i Kościół. Jakoś nie widzą między tym związku. Ale tak jest, bo ludzkiej natury nie da się oszukać. Mówi o tym kolejna książka ojca Pirożyńskiego pod tytułem Tajemnica szczęścia. Ojciec Marian, który był wieloletnim duszpasterzem młodzieży i znał serce młodych, pisze właśnie o tym, że poprzez życie wiarą, sakramenty, katechizację, nabożeństwa osiągamy nie tylko życie wieczne, ale czynimy nasze doczesne życie szczęśliwym i spełnionym.
Słuchacze znają także ojca Pirożyńskiego jako autora wcześniej omawianych przez nas książek Kształcenie charakteru, Panna chrześcijanka i Baczność młodzieńcza.
Tajemnica szczęścia dopełnia te publikacje. Ukazuje młodym prawdziwe ideały, zachęca do dążenia do prawdy, dobra i piękna, poświęcenia dla bliźnich, miłości do ojczyzny. To wszystko staje się możliwe, jeśli Bóg znajdzie się na pierwszym miejscu naszego życia. Wskazując na ideały, ojciec Pirożyński zachęca młodych do trudu, wyrzeczeń i ascezy, do formacji prowadzącej do świętości, w czym nieodzowne są modlitwa, lektura Pisma Świętego, udział w sakramentach i nabożeństwach, pogłębianie wiedzy religijnej, dobre książki i media religijne.
Te trzy pozycje, królewskie kapłaństwo, źródło życia i tajemnica szczęścia, ukazują, jak kształtować nasze życie, by uniknąć kryzysu duchowego ogarniającego cywilizację Zachodu.
Przy czym pod nazwą Zachód rozumiemy kraje przez stulecia katolickie, w których wiara wytworzyła wspaniałą kulturę, zabytki, dzieła sztuki, a przede wszystkim dała Rzeszę Świętych, tak jasno ukazujących, jak wielką siłę daje człowiekowi miłość Boga, jak na przykład święty Stanisław Kostka, bohater książki Zofii Kossak pod tytułem Z miłości. Bogaty nastolatek, który w przebraniu żebraka pokonał 600 kilometrów, by wstąpić do zakonu jezuitów. Książka opisuje poszczególne etapy jego krótkiego, ale bardzo pobożnego życia. Atmosferę domu rodzinnego, studia w Wiedniu, ciężką chorobę i cudowne uzdrowienie. Ucieczkę z Wiednia do Rzymu w celu wstąpienia do zakonu jezuitów oraz niezwykłą śmierć. Staszek zmarł, mając zaledwie 18 lat, a kiedy 2 lata później otwarto grobowiec, w którym spoczywał, odkryto, że jego ciało jest nietknięte rozkładem. Wyglądał tak, jak w dniu śmierci, co wprawiło w niemałe osłupienie wszystkich zakonników.
Oprócz książki Z miłości, motyw świętości pojawia się w jeszcze innych książkach pisarki, między innymi w pozycji Wielcy i Mali, o przybliżenie której poprosiliśmy panią Dianę Pieczonkę-Giec, dyrektora Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Bohaterem tytułowego opowiadania Wielcy i Mali jest święty Jan Sarkander, urodzony w Skoczowie w XVI wieku i kanonizowany przez papieża Jana Pawła II w roku 1995. Dlaczego jego postać tak zafascynowała pisarkę?
Jan Sarkander był duchownym katolickim, który w czasie wojny 30-letniej został umęczony za odmowę złamania tajemnicy spowiedzi. Urodził się w 1576 roku w Skoczowie, miasteczku oddalonym o niespełna 5 kilometrów od Górek Wielkich. Jego kult rozwinął się po beatyfikacji w 1859 roku. W Skoczowie corocznie odbywał się odpust sarkandrowski, w którym Zofia Kossak z pewnością wielokrotnie uczestniczyła. Jej zainteresowanie postacią Sarkandra wypływało z fascynacji tematem świętości, które potem wielokrotnie poruszała w swoich książkach. Uważała, że święty to po prostu człowiek, który kocha Boga i ludzi tak mocno, że to uczucie odbija swoje piętno na każdej myśli, słowie i czynie. W opowiadaniu Wielcy i Mali Jan Sarkander to nie jest ukazany jako heroiczny męczennik, ale prosty, niezbyt wykształcony ksiądz, którego wyróżnia przede wszystkim miłość do Boga, ale i do całego stworzenia, poczynając od przyrody, a kończąc na bliźnich, niezależnie od wyznawanych przez nich poglądów czy religii.
Dzieje Śląska, w tym także Śląska Cieszyńskiego, są bardzo skomplikowane. Mieszają się tu kultury, języki, religie kilku narodów. Czy można powiedzieć, że Zofia Kossak w swych opowiadaniach broni polskości tych ziem?
Śląsk Cieszyński to specyficzny region, jak wiele innych leżących na skrzyżowaniu czy granic różnych krajów i kultur. Od XIV wieku stanowił teren podległy wpływom czeskim, choć posiadał dużą niezależność wewnętrzną. Po śmierci ostatniej księżnej z rodu Piastów, Elżbiety Lukrecji, w połowie XVII wieku stał się częścią Imperium Habsburgów. W połowie XIX wieku zaczął się tu intensywnie rozwijać ruch narodowościowy. Powstawały liczne stowarzyszenia polskie, rozpoczęto wydawanie polskiej prasy, książek, rozwinęło się znacznie polskie szkolnictwo. Wszystkie te działania doprowadziły do włączenia części terytorium Śląska Cieszyńskiego do nowo powstałego państwa polskiego w 1920 roku. Teren ten stał się częścią tzw. Kresów Zachodnich. Zofia Kossak, związana pięknymi wspomnieniami i dramatycznymi przeżyciami z Wołyniem, z Kresami Wschodnimi, była szczególnie wyczulona na wszystkie związki tych ziem z polskością. Najważniejszym ich przejawem był dla pisarki język ludowy, czyli gwara cieszyńska, zawierająca wiele staropolskich wyrażeń, która przekazywana z pokolenia na pokolenie była skutecznym czynnikiem przeciwdziałającym germanizacji tych ziem. Zofia Kossak podkreślała też, że niski poziom analfabetyzmu wśród miejscowych chłopów przyczynił się do szybkiego rozwoju czytelnictwa polskiej prasy i książek. I ogólnie we wszystkich swoich publikacjach poświęconych nie tylko Śląskowi Cieszyńskiemu, ale też Śląskowi Górnemu, Opolskiemu czy Dolnemu, podkreślała i wyrażała podziw dla wytrwałości Ślązaków, którzy pomimo 600 lat oderwania od Polski pozostali jej wierni.
O książce Wielcy i Mali rozmawialiśmy z panią Dianą Pieczonką-Giec, dyrektorem Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Motywy historyczne bardzo często pojawiają się w twórczości pisarki. Zainteresowanie historią średniowiecza odnajdujemy na przykład na kartach książki Troja Północy.
Troja Północy otwiera oczy na historię stosunków polsko-niemieckich. W X wieku niemiecki cesarz Karol I określił plan działań dla swego narodu. Zająć tereny Słowian, najpierw za Łabą do Odry, a później za Odrą do Wisły, a Słowian wytępić. Pierwszą część planu Karola zrealizowano w średniowieczu. Kolejny etap Niemcy realizowali przez następne stulecia z mniejszym lub większym sukcesem. Po zajęciu kraju Wieletów przyszedł czas na Pomorze i Śląsk. Na przełomie średniowiecza i renesansu zakon krzyżacki realizował ekspansję na wschód. Później były zabory i II wojna światowa, a w ostatnich latach widzimy, że na tym się to nie skończyło. Metody się zmieniają, ale presja na wschód ciągle trwa.
Autorka Troi Północy miała świadomość, że wiedza historyczna jest niezbędna, nie tylko by znać przeszłość, ale by zrozumieć obecne wydarzenia oraz prowadzić rozsądną politykę.
No właśnie, znajomość historii nie pozwala nam się dziwić rosyjskiej agresji na Ukrainę czy zachowaniu w tej sytuacji Niemiec. Dla bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków powinniśmy znać cywilizacyjne prawa rządzące narodami Europy, zwłaszcza w ujęciu Feliksa Konecznego. Był on wybitnym historykiem przełomu XIX i XX wieku. Przed II wojną kierował Katedrą Europy Wschodniej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a po wojnie pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. A pisze świetnie, zajmująco, w sposób bardzo przystępny, o czym świadczy pozycja Dzieje Polski za Piastów.
Książka Dzieje Polski za Piastów ukazuje, jakie były początki Polski i wyjaśnia, jak decyzje ówczesnych władców piastowskich zadecydowały o jej losie na wieki.
Dzieje Polski za Piastów odkrywają nie tylko prawdę o narodzinach narodu, ale także ukazują ambicje uzyskania wiodącej roli Polski w Europie Środkowej. Wszystko było na dobrej drodze, kiedy według Konecznego nastąpiło jedno z największych nieszczęść, jakie się zdarzyły w historii Europy. I to nieszczęście, które nas bezpośrednio dotknęło, a mianowicie najazdy mongolskie. Spowodowały one, że na wschodzie, na Rusi, narodziło się to, co najpierw było Moskwą, a potem stało się Rosją. Ale co może Państwa zaskoczyć? I Rosja i Niemcy są przedstawicielami podobnych cywilizacji, bizantyńskiej i turańskiej. Stąd ich wieloletnie współdziałanie i potajemne wspieranie. A wszystko to, drodzy Państwo, ponownie dzieje się na naszych oczach. Jeśli więc nie znacie jeszcze książek Feliksa Konecznego, najwyższa pora nadrobić zaległości.
Dziękuję pani redaktor Anecie Piątkowskiej, a was, szanowni słuchacze, zapraszam do wysłuchania rozmowy z księdzem doktorem Grzegorzem Głąbem z Instytutu Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który opowie o książce Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej. Jak wrażenia z podróży Marii Konopnickiej jawią się na tle takich współczesnych przewodników relacji z podróży?
Dla Państwa przygotowaliśmy krytyczne wydanie wspomnień Marii Konopnickiej, właściwie takiego stenogramu jej doświadczeń z pierwszej zagranicznej podróży po Europie. Książka się tu Wrażenia z podróży. No właśnie wrażenia. Kiedy wracamy z jakiejś podróży, często pierwszym pytaniem, które zadają nam przyjaciele, jakie są twoje wrażenia? Co to są te wrażenia? No to są nasze subiektywne doświadczenia, przeżycia. My powiemy, że coś nam się podobało, inny człowiek powie, że absolutnie jest zdenerwowany i nigdy nie pojedzie w to miejsce. Dlatego sięgając po tę książkę, myślę, że musimy ją czytać mając w tyle głowy dwie rzeczy. Że Konopnicka zaprasza nas już na wstępie do tego, byśmy razem z nią zwiedzili te miejsca. Więc szanowni Państwo, jeśli będziecie w Wenecji, w Weronie, w północnym Trydencie, to może warto zabrać tę książkę i zwiedzić te tereny oczami Marii Konopnickiej i skonfrontować swoje widzenie tego świata po stu kilkudziesięciu latach z tym, co widziała i jak to przeżywała Maria Konopnicka. I może dla niejednego z nas będzie frajdą, jeśli nasze myśli się połączą. Druga rzecz jest taka, że ponieważ są to wrażenia, więc spoglądamy na tę rzeczywistość dla pisarki nową, bo to pierwsza podróż. Zawsze człowiek wtedy tak inaczej, może bardziej idealistycznie, z takim wielkim przejęciem patrzy na to, co widzi. Więc pamiętajmy o tym, że te wrażenia będą nam bardzo dużo mówiły o tym właśnie, jaka jest Konopnicka. Jaka naprawdę była Konopnicka. Czy jest taką nudziarą, jak jej utwory powiedzą jedni, czy jest tylko uosobieniem społeczniczki, patriotki, a może była zwykłą, normalną kobietą, trochę szaloną, trochę znerwicowaną, mającą, tak jak każdy z nas, pewne swoje, mówiąc kolokwialnie, bziki, uprzedzenia. Może była kobietą stanowczą. Myślę, że na te wszystkie pytania będzie można odpowiedzieć, kiedy zobaczymy, jak wypowiada się na temat zabytków, ale w jaki sposób potrafi rozwiązywać nieraz trudne sytuacje w podróży. O tym wszystkim będzie mówiła ta książka, właściwie o tym wszystkim mówi ta książka, dlatego zachęcam Państwa do lektury i wyrobienia sobie własnego osądu na temat życia i twórczości Marii Konopnickiej.
Ponieważ książka posiada wersję dźwiękową dołączoną do drukowanej, wysłuchajmy fragmentu.
Maria Konopnicka, Wrażenia z podróży. Pierwszego dnia miałyśmy deszcz, czekoladę dość cienką, rozmowę ze Stefanem i bardzo kwaśne humory. Drugiego, leciuchny promyczek słońca, deser z twardych jabłek werońskich i dużo nadziei. Trzeciego, pełno gliniastych mułów pod oknami, trochę błękitu na wschodzie i najpocieszniejszy w świecie widok bohaterskich oficerów Werony, którzy co gorętszy czas zalewu, po kwaterach przesiedziawszy, Teraz, kiedy wody i dopęcin koniom na wysokich dzielnicach nie było, ruszyli się po dwóch, po trzech, malowniczo owinięci w płaszcze, groźni, chmurni, namarszczeni, z powagą zbawców miasta i narodu. Tego ranka tłusty oberżysta sprzeciwka, który dotychczas spluwał w oknie siedząc, wyszedł na balkon, zdjął szlafmycę, spojrzał w niebo, uśmiechnął się i dłonią pogładził łysinę. Uważałam to za niechybny znak pogody. Jakoż ku południowi przyleciał Stefan Hallach z dobrą wieścią, że wykopał kędyś śmiałka, co kufry nasze przez Adygę przewieźć chce. Nastąpiła tedy walna narada, czy wprost przez Ala puścić się na awantury, czy też w cichym Dezancano nad gardą czekać, aż rzeka przepłynie. Stanęło na pierwszym, bo tęsknota ciągnęła do domu, a to już piąty dzień mijał, jakeśmy się z Wenecji ruszyły. Rozjaśniła się nareszcie Werona słońcem i lazurem. Ludziska wylegli suszyć się i oglądać wzajem. Chodziły wieści o domach zwalonych, o topielcach, znajdowanych tu, to tam. Rosła też obawa o mosty, chociaż na nie zsypano całe wozy gruzu i kamieni. O porządnym zwiedzeniu miasta i mowy nawet być nie mogło. Górniejsze miejsca podsychały wprawdzie na słońcu, ale trafiały się i takie, gdzie koń puszczony spływał. Rzeka, mało co ustąpiwszy ludziom placu, w oblężeniu trzymała całe brzegowisko swoje, od starego Skaligeru w kastelu na północ, aż do grobowca Giulietty na południe i dalej. Ku wschodowi też, wężowym kłębem się wygiąwszy, trzęsła Adyga owym mostem Nawi, poniżej Pontenuowo rzuconym, którego artyleria dzień i noc strzegła, żeby się z uzdy żelaznej nie zerwał i do Adriatyku nie ruszył. A tak jądro tylko miasta i zachodnie jego odnogi, jak Via Palio, Corso Cavour, San Antonio, Vittorio Emanuele, wyłuskały się z onego zalewu.
Dziękuję księdzu doktorowi Grzegorzowi Głąbowi za przybliżenie książki Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej, a Państwu dziękuję za spotkanie. Na koniec przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. 51. numer kwartalnika Cywilizacja pod tytułem Moc tradycji, Ojców naszych obyczajem Teresy Mazur, Królewskie kapłaństwo ojca Jacka Woronieckiego, Źródło życia i tajemnica szczęścia ojca Mariana Pirożyńskiego, Z miłości, wielcy i mali oraz Troja północy Zofii Kossak, Dzieje Polski zapiastów Feliksa Konecznego, Wspomnienia z podróży Marii Konopnickiej. Jeżeli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 605 187 855. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 605 187 855. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.